Witam Państwa. Dziś znowu wracamy do wydarzeń z września 1939 roku. Ja przypomnę, że tydzień temu rozmawialiśmy na temat tego, czy Polska była tym jedynym krajem i czy polskie wojsko było tym jedynym wojskiem, które nie skapitulowało. Mówiliśmy o tych, którzy walczyli do końca i o tych, którzy jednak kapitulowali w różnych okolicznościach. Jeśli chodzi o wybrzeże polskie, to mieliśmy tutaj jakby kilka co najmniej tego rodzaju różnych bardzo zdarzeń. Przypomnijmy właśnie obronę Kępy Oksywskiej. No i mamy kapitulację Helu, która jakby do pewnego stopnia kończy kampanię wrześniową. Moim gościem jest dzisiaj pan Sebastian Draga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak patrzymy na wybrzeże, to czy przed 1939 rokiem rozumiano wagę obrony wybrzeża? Czy to był taki obszar, który po prostu był takim zaułkiem, w którym umieszczanie jakiegokolwiek oddziału wojskowego nie miało większego sensu, bo tak naprawdę i tak ta wojna rozstrzygała się gdzieś tam na Podlasiu, na Śląsku i na tak naprawdę Łuku Wisły.
Wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na plany nasze przedwojenne, polskie tutaj, polskiej armii. Pytanie brzmi, do jakiej wojny się przygotowaliśmy? Do wojny z kim dokładnie? Czy wojny z ówczesnym Związkiem Radzieckim, czy wojny z hitlerowskimi Niemcami?
Czy też przygotowywaliśmy się do reakcji na pucz Niemców w Gdańsku?
Dokładnie, czy też do reakcji na pucz Niemców w Gdańsku. W przypadku, powiedzmy, konfliktu ze Związkiem Radzieckim, czy próby puczu w Gdańsku, utrzymywanie tutaj sił zbrojnych na Pomorzu, w tym takim worku gdyńskim, można powiedzieć, było jak najbardziej zasadne. Natomiast w wypadku konfliktu z Niemcami, gdzie mieliśmy przeciwnika zarówno ze strony wschodniej, jak i zachodniej, a jeszcze częściowo okazało się od południa, to z wojskowego punktu widzenia obrona tutaj tego worka, korytarza gdańskiego nie miała sensu. Natomiast miała bardzo duże znaczenie i ze względów propagandowych. I z tego sobie zdawała zarówno strona polska, jak i niemiecka.
Czy Gdynia była tym symbolem dla Polaków? Rozumiem, że to był też ważny symbol dla Niemców, że zajęcie tego obszaru Dalborskiego było pewnego rodzaju elementem takiego powiedzenia: Pomorze znowu jest niemieckie, czy też korytarz znowu jest niemiecki.
Dokładnie. Przy czym trzeba zdać sobie sprawę, że przed wojną trochę inaczej podchodzono do sprawy tutaj Gdyni i polskości tego rejonu i naszego okna na świat. Można powiedzieć, analizując wszystkie dostępne dokumenty, czy też artykuły, czy zaangażowanie całego kraju, wszystkim zależało, aby ten dostęp do morza mieć i tą Gdynię mieć w Polsce, więc oddanie, wycofanie wojska naprawdę mocno wypłynęło na morale całego społeczeństwa.
Choć z drugiej strony, z kolei ryzyko zniszczenia portu i zniszczenia miasta było czymś, co chyba jednak niektórzy z oficerów rozważali. My za chwilę przejdziemy do tego, jakby co się działo kolejno, ale jednak nikt nie zakładał walk ulicznych w Gdyni i takiego ryzykowania tego, że miasto zostanie całkowicie zniszczone.
Gdynia częściowo była przygotowywana do jakichś tutaj walk, ale po prostu była taką perełką w koronie II Rzeczpospolitej, że nikt nie chciał zniszczyć tej Gdyni. Zresztą widzimy tutaj już na początku września, kiedy po prostu tylko zablokowano wejścia do portu, a tego portu nie zniszczono. Liczono się z tym, że Gdynia kiedyś do Polski wróci i chciano tę Gdynię zachować w jak najlepszym stanie.
No to w takim razie wróćmy do tego, co działo się kolejno, a właściwie może wróćmy jeszcze do tego okresu przedwojennego. Jakie oddziały znalazły się tutaj? Mamy do czynienia z takimi dwoma specjalnymi oddziałami, czyli pułkami strzelców morskich, które były takimi działami, które organizowano tu już od początku na wybrzeżu. One zostały wzmocnione przed wybuchem wojny.
Symbolem obrony tutaj właśnie korytarza gdańskiego, obrony Gdyni, właśnie są, tak jak pan wspomniał, te dwa pułki, początkowe bataliony morskie, pierwszy z Wejherowa i drugi z Gdyni Redłowa, które zostały rozwinięte następnie do pułków morskich. Natomiast trzeba też pamiętać, że nie tylko te dwie jednostki walczyły w obronie Gdyni. Przecież było kilka batalionów rezerwowych, były bataliony obrony narodowej, które praktycznie uzupełniały ten nasz tutaj pas, nie nazwijmy tego umocnień, tylko pas obrony. Natomiast te dwa pułki stały na dwóch głównych kierunkach, przewidywanych kierunkach natarcia niemieckiego. Bardzo dużą rolę też wyznaczono tutaj marynarce wojennej, która miała wspierać, okręty miały wspierać działania jednostek na brzegu, a w późniejszym okresie także utworzono batalion z kadry marynarki wojennej, czyli batalion spieszonych marynarzy.
Gdy patrzymy na wydarzenia z pierwszych dni września, to pytanie jest właśnie też zawsze o ten odnośnik gdański. Znaczy, czy gdy patrzymy na Westerplatte, to tam czekano na tą dużą interwencję. Ona miała nie przyjść ze strony Gdyni, tylko tak naprawdę miała przyjść z południa. Tam mobilizowano ten korpus interwencyjny, który mobilizowano praktycznie do 30 sierpnia 1939 roku. 31 te oddziały teoretycznie zaczynały się wycofywać z korytarza pomorskiego. Niestety jedna z dywizji nie zdążyła tego zrobić.
Niestety mamy właśnie tragedię Borów Tucholskich, gdzie ta dywizja została zniszczona i tutaj armia Pomorza została także osłabiona, co miało wpływ duży na jej późniejsze walki. Natomiast w kwestii Gdyni już pułkownik Dąbek, jak obejmował obronę Gdyni 23 lipca 1939 roku, wiedział, że praktycznie te siły, które zostały mu podporządkowane, to będzie wszystko, czym będzie on dysponował. On nie liczył już na żadne wsparcie, tym bardziej, że jak spojrzy się po prostu na mapę i na potencjalne kierunki uderzeń, to powiadomo, że Gdynia w bardzo krótkim czasie zostanie odcięta, tym bardziej, że Gdańsk, opowiadając się tutaj w sposób jawny, ewidentny po stronie niemieckiej, także zamykał praktycznie to dojście do Trójmiasta, do Gdyni.
Granica pomiędzy Wolnym Miastem a Polską to takie miejsce trochę symboliczne. Ja przypomnę, że trwa taka zresztą ciekawa dyskusja na temat tego zdjęcia, które przeszło do historii, zdjęcia, które zrobiono właśnie tutaj. Nie tak dawno Jan Daniluk, dość częsty gość naszej audycji, zabrał znowu głos w tej sprawie i tym razem twierdząc, że rzeczywiście zostało ono zrobione 1 września, ale nie rozstrzygając tego sporu, to jak wyglądała ta granica pomiędzy Wolnym Miastem a Polską? Mówiąc najkrócej, co miał za zadanie mieć ten właśnie pułk, który stacjonował w Gdyni Redłowie?
Pułk w Gdyni Redłowie miał osłaniać Gdynię tutaj od strony południowej, czyli właśnie od strony Wolnego Miasta i Gdańska, czyli Gdańska i Sopotu. I właśnie tam były tylko i wyłącznie umocnienia polowe. To trzeba zaznaczyć, tak, że Niemcy z drugiej strony mieli także te swoje umocnienia polowe. I tutaj pomimo tego, że działania polskie były nacechowane na obronę posiadanego terytorium, to pułkownik Dąbek podjął, powiedzmy, dosyć agresywne działania i w pewnym momencie przecież wiemy, że nawet te oddziały polskie w ramach kontrataku 2. Morskiego Pułku Szewcu nawet weszły trochę na teren tego Wolnego Miasta Gdańska. Tam Niemcy odnieśli pewne straty, ale no potem wiadomo, się już tutaj wycofały, tak?
Mieliśmy tam takie elementy paniki po stronie Wolnego Miasta, ale to dotyczyło ludności cywilnej, która zaczęła opuszczać niektóre rejony Sopotu nawet w tym momencie.
Bo to jest bardzo tutaj ciekawa historia. Tu bardzo się cieszę, że pan powołał się na to zdjęcie, które tam niby zostało zrobione 1 września. Otóż zbierając, kolekcjonując trochę tych materiałów fotograficznych, część tych zdjęć niemieckich naprawdę została zmanipulowana.
I no na tak to też trzeba wziąć pod uwagę. W naszej audycji zresztą już kiedyś mówiliśmy o tym, że Niemcy przygotowując wojnę, przygotowali też wielki program propagandowy.
Oczywiście.
I Wolne Miasto Gdańsk było miejscem, w którym niewspółmiernie dużo środków umieszczono tych propagandowych. Przypomnijmy o tej nagrywanej relacji na Westerplatte z zdobywania jakby, czy też ewentualnego zdobywania Westerplatte. Tego wszystkiego, co się tutaj działo, z czołówek filmowych i fotograficznych, które działały na terenie Wolnego Miasta. Zresztą jak popatrzymy na słynny propagandowy film Feldzug in Polen, to tak naprawdę niewspółmiernie dużo materiałów pochodzi właśnie z Wybrzeża.
Dokładnie, pochodzi właśnie z Wybrzeża. Tylko na wszystkich tych materiałach brakuje jednej rzeczy. Brakuje niemieckich umocnień na terenie Gdańska, Wolnego Miasta Gdańska. Dysponuję kilkoma zdjęciami, na których widać zablokowaną ulicę obecnie Grunwaldzką, gdzie są kozły przeciwpancerne, gdzie są zasieki. Tego na niemieckich zdjęciach propagandowych nie widać. W końcu oni się tylko bronili, prawda?
To prawda. No, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest Sebastian Draga i rozmawiamy o obronie Wybrzeża w 1939 roku.
Reklama.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o wrześniu 1939 roku. Moim gościem jest Sebastian Draga. Rozmawiamy o obronie Wybrzeża. W tych pierwszych dniach wyglądało na to, że nie tylko się będziemy bronić, ale także atakować, mówię o stronie polskiej. No ale to nie było takie proste. Znaczy Niemcy mieli przygotowany plan zajęcia całego Wybrzeża i go realizowali.
Realizowali go, ale trzeba powiedzieć sobie, że do czasu, powiedzmy, poddania się Westerplatte, do czasu zajęcia Westerplatte, te działania niemieckie były dosyć ograniczone. Oni cały czas się liczyli tutaj. Chcieli po prostu wyłączyć ten taki najbardziej prestiżowy dla nich punkt oporu, może też ze względów bardziej propagandowych niż militarnych, a dopiero po tym 7 września następuje taki większy nacisk w stronę polską. Do tego praktycznie 7-8 września Polacy dysponowali pewną swobodą operacyjną. Przeprowadzali liczne kontrataki. Niestety po 7 września Niemcy z dwóch stron, praktycznie jeszcze od strony Kartuz tutaj, rozpoczęli natarcie na pozycję Polski. Powoli, pomimo licznych kontrataków, ta obrona polska była zwijana. No jak wiadomo, już po około 11-12 wszystko skupia się już bezpośrednio na Kępie Oksywskiej.
Czy pomysł na to, żeby bronić właśnie Kępy Oksywskiej jako takiego ważnego obszaru, głównie dla tego, co może się zdarzyć później, czyli dla obrony Helu, bo to był taki obszar, z którego łatwo było przy pomocy artylerii, jak rozumiem, atakować Hel. To był główny powód, dla którego Kępa Oksywska była tak ważna. A z drugiej strony był to obszar górujący jednak nad Gdynią, jakby symbolicznie wciąż absorbujący stronę niemiecką.
Trzeba powiedzieć sobie, że znaczenie Kępy Oksywskiej bardziej polegało na tym, że ona była łatwa do obrony. I to było największe znaczenie tutaj dla obrony, dla tutaj pułkownika Dąbka. I trzeba powiedzieć sobie, że Niemcy to w 1945 roku także kępy oksyjską wykorzystali w podobny sposób, tak? Natomiast z jednej strony te warunki, to naturalne kępy oksyjskie, to je wyniesienie jest jakimś tutaj plusem właśnie w obronie, a z drugiej strony potrafi być też przekleństwem. Po prostu bardzo łatwo potem było Niemcom ostrzeliwać tą kępę oksyjską i gdzie by nie strzeli
tam... Choć wydaje mi się, że też nasza dzisiejsza geografia trochę się nie zgadza z tym, co było wtedy. Znaczy znacznie mniej zalesiona była, zdaje się, kępa oksyjska.
Była kępa oksyjska mniej troszeczkę zalesiona, to jest fakt, i przede wszystkim mniej zabudowana i troszkę inaczej drogi przebiegały. Więc jeżeli ktoś wybiera się na kępę oksyjską, żeby podążać śladami historii, to jednak trzeba wziąć tą mapę sprzed 30
roku. Co pewien czas z naszym rozmówcą można takie wycieczki odbywać. Czy jest dużo świadectw tego, tych walk jeszcze dzisiaj na terenie kępy oksyjskiej? Czy łatwo jest znaleźć ślady tamtej batalii?
I tak, i nie. Dla kogoś, kto zna troszeczkę historię właśnie walk na kępie oksyjskiej, jest w stanie odnaleźć te ślady. Dla osoby postronnej niestety czasami nastręcza to trudności, ponieważ tak jak już przed chwilą wspomniałem, na kępie oksyjskiej jest dużo artefaktów, stanowisk związanych już potem z walkami w 1945 roku. I często to są w tych samych miejscach, są to przemieszane. I też strona polska praktycznie nie posiadała umocnień stałych, były to wszystko umocnienia polowe. Ale na przykład gdzieś w lesie, w rejonie Kazimierza czy w Dębogórza, te stanowiska polskie się w dalszym ciągu zachowały. Mamy też tutaj już w rejonie portu szczególnie marynarki wojennej, czy wspomnij o samej Akademii Marynarki, też jeszcze budynki, które pamiętają tamte czasy.
Choć gdy mówimy o braku tych stałych umocnień, to był to wynik tego, że wojna wybuchła 1 września 1939 roku, bo planowano umocnienie obszaru kępy oksyjskiej.
Od lat 20. planowano kilkukrotnie tutaj umocnienie właśnie kępy oksyjskiej, wybudowanie jakichś umocnień stałych właśnie przede wszystkim jako rozbudowę systemu artyleryjskiego tutaj do osłony bazy, głównej bazy marynarki wojennej. No jak wiemy z historii, do tego nie doszło. Było kilka baterii stałych, baterie przeciwlotnicze, ale praktycznie były to stanowiska nieumocnione. Część właśnie z tych stanowisk jeszcze do dzisiaj zachowała. A poza tym resztę to już niestety tylko umocnienia polowe, czyli okopy, rowy przeciwpancerne, czyli stanowiska artyleryjskie.
W jakim stanie nad kępę oksyjską wycofały się te polskie oddziały? Czy to były oddziały, które zostały na tym przedpolu pobite, czy też raczej jeszcze wciąż zachowały zdolność do obrony?
Jeszcze w dalszym ciągu występowały jako jednolite jednostki, jednakże trzeba sobie powiedzieć wprost, że stany początkowe zostały już nadszarpnięte. Często to w wyniku tutaj walk o Rumię Redę, czy też Rumię Zagórze, na przykład pierwszy morski pułk strzelców stracił około połowy ludzi, tylko z połową sił i środków wycofał się na Oksywie. I z dnia na dzień praktycznie tych sił ubywało. Część batalionów była rozbijana, formowano nowe jednostki. Powoli zaczęło się już to, można powiedzieć, już iść w złą stronę, sypać, tak już używając troszkę innej terminologii, ale tutaj naczelny dowódca, znaczy nasze dowództwo pułkowników starali się te oddziały odbudowywać i wprowadzać z powrotem do boju. No ale to już bywało różnie. Powoli już też, trzeba powiedzieć sobie wprost, morale też już było niższe troszkę niż na początku.
No Stanisław Dąbek, o którym żeśmy właśnie tydzień temu rozmawiali, był z punktu widzenia takiego czysto wojskowego bardzo sprawnym improwizatorem. Znaczy, tak. Rzeczywiście potrafił bardzo wiele zrobić. Był też człowiekiem o bardzo silnym charakterze, czego dowodem było też sposób dowodzenia tymi oddziałami. On nie był oficerem dyplomowanym, był takim po prostu starym wygą frontowym.
I trzeba powiedzieć sobie wprost, że po prostu miał charyzmę, zmusił swoich podwładnych do cięższej pracy i do większego wysiłku. I to, że obrona Wybrzeża i kępy, w szczególności kępy oksyjskiej wytrwała, to trzeba powiedzieć sobie wprost, to jest zasługa pułkownika Dąbka, który praktycznie cały czas czuwał i sposób walki to jest także sposobem walki pułkownika Dąbka, czyli no, ciągłe kontrataki, które z jednej strony nie pozwalały Niemcom na rozwinięcie swoich sił, ale z drugiej strony także wyczerpywały także nasze własne skromne siły.
Gdy patrzymy na stronę niemiecką, to trzeba powiedzieć, że te oddziały, które znajdowały się po drugiej stronie, to nie były żadne elitarne niemieckie oddziały.
Nie. To także dla Niemców, także ten kierunek, powiedzmy, ataku na Polskę w kierunku drugoplanowym. Tutaj do zajęcia Wybrzeża przeznaczyli oddziały, nazwijmy to sobie szczerze, drugorzutowe, praktycznie bez broni pancernej. Dysponowały oczywiście bronią maszynową, no i duża przewaga po stronie niemieckiej artylerii, oczywiście wsparcie lotnictwa. Ale jeżeli porównamy żołnierza polskiego czy niemieckiego, to często żołnierz polski z wojskowego punktu widzenia był lepszy jakościowo, ale niestety przewaga liczebna była po stronie niemieckiej.
Tutaj mamy do czynienia z jednej strony z 207 dywizją, a z drugiej strony właśnie z oddziałami SS Heimwehr, czyli oddziałami, które no miały charakter trochę bardziej polityczny niż wojskowy.
To się w pełni zgadza i też widzimy, że praktycznie Gros, tutaj znaczy główny, główne na te, takie zadanie spadło właśnie na 207 dywizję, a nie na Heimwehrę Gdańską. I często zdarzało się, że ta Heimwehra, która była praktycznie jeszcze w tym okresie bardziej formacją, nazwijmy to propagandową, tudzież policyjną, czasami też się zawodziła. Charakteryzowała się, co prawda, oczywiście dosyć sporym fanatyzmem, tak? Już w tym także okresie. Ale główny ciężar walk spadł tutaj na 207 dywizję.
Gdy patrzymy na te walki, to... Dyskutowaliśmy to o tym tydzień temu, znaczy, że jest taki moment, kiedy rzeczywiście jest pytanie o celowość tej obrony, ale gdy patrzymy na z kolei to, co działo się, to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby oficerowie, którzy znaleźli się na Kępie Oksywskiej w tych dniach, rozważali ten wariant. Oni mieli do czynienia jeszcze wciąż z przeciwnikiem, który wyraźnie, nieśmiało trochę nacierał. Mieliśmy do czynienia z własnymi oddziałami, które dobrze walczyły, więc trudno było myśleć o wyczerpaniu możliwości obrony.
Często dowódcy właśnie podejmują decyzję, że broni się do ostatniego naboju, czy też do ostatniego żołnierza. Natomiast w wypadku Kępy Oksywskiej widzimy, że nie szafowano zbytnio tym życiem ludzkim i broniono się w miarę posiadanych możliwości, tak? I to zarówno ludzkich, jak i sprzętowych. I to, co najbardziej nam tutaj z czasem od początku praktycznie doskwierało, to niedobór artylerii, czyli tych jednostek wsparcia. O ile piechota była bardzo bitna, miała uzbrojenie tatowe było podobne do niemieckiego, jednak że przy przygotowaniu kontrataku było wymagane wsparcie artylerii, a u nas po prostu były limity przydzielonej amunicji, niewielka liczba dział, także to wsparcie artyleryjskie było niewystarczające i to powodowało właśnie, że w trakcie kontrataków nasza piechota potrafiła się tutaj wykrwawiać. I myślę, że to było taką główną przyczyną, że te kontrataki były też troszeczkę nieskuteczne, ale z drugiej strony były na tyle skuteczne, że jednak hamowały tych Niemców.
Myślę, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, powiemy o tych ostatnich dniach na Kępie Oksywskiej, no i też o całości obrony Wybrzeża. Przypominam, że Sebastian Draga jest moim gościem. Rozmawiamy o wrześniu 1939 roku.
Reklama. Pomóż nam posprzątać lasek na Oksywiu. Zabierz sąsiada, psa i w Dniu Sprzątania Świata spotkajmy się na akcji Oksywie. Sprzątamy to. W programie liczne atrakcje, m.in. polowanie na nagrody ukryte w lesie. Przyjdź i sprzątnij nagrody, zanim zrobią to inni. Zapraszają Miasto Gdynia, Remondis i Ekopunkt. Startujemy w sobotę 17 września. Zacznijmy rewitalizację od lasku na Oksywiu. Szczegółów akcji szukaj na stronie wyrzucam.to.
Ekspres Biznesu. Magazyn ludzi przedsiębiorczych. Rozmawiamy z ludźmi sukcesu, piszemy o biznesie. Ekspres Biznesu. Dostępny w dobrych salonach prasowych oraz prenumeracie. Nieważne, co ty czytasz, ważne, kto czyta o tobie. Ekspres Biznesu.
Wyjątkowa wystawa i unikalne pierwszy raz w Polsce pokazywane zabytki ze zbiorów watykańskich. Lux in Oriente, Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska, 1050 lat historii. Zobacz Dagome Judex, rocznik świętokrzyski, psałterz floriański, kronikę Jana Długosza, kronikę Wincentego Kadłubka, insygnia królewskie, papieskie tiary, zabytki i dokumenty związane z pontyfikatem świętego Jana Pawła II i wiele innych bezcennych dzieł sztuki i dokumentów. Muzeum Narodowe w Gdańsku, oddział Zielona Brama, Długi Targ. Od wtorku do niedzieli od 10 do 17. Bilet za złotówkę. Do wystawy przygotowano katalog, aplikację mobilną i program edukacyjny. Szczegóły mngda.pl. Patronat honorowy Beata Szydło, prezes Rady Ministrów. Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu w Stolicy Apostolskiej.
Arka razem. Już 19 września walczymy o fotel lidera Lotto Ekstraklasy. W poniedziałek 19 września o godzinie 18 musisz być z nami na Stadionie Miejskim w Gdyni i wesprzeć Arkę Gdynia w meczu przeciwko Krakowi Kraków. Informacje o biletach oraz promocjach znajdziecie na www.arkagdynia.pl. Wszyscy na stadion. Kaszuby grają z Arką Gdynia.
Piąta jubileuszowa Polska Noc Kabaretowa. Kabaret Moralnego Niepokoju, Para Nienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Nowaki, Kabaret K2. Elbląg, Hala Widowiskowo-Sportowa, 16 września. Bilety, Empik, Hala Widowiskowa, bilety na kabarety.pl, Polska Noc Kabaretowa.pl.
Czym jest demokracja? Czy może się znudzić? Czym można ją zastąpić? Gdański Tydzień Demokracji. Od 12 do 18 września. W programie wyjątkowe wydarzenia. Spotkania z ekspertami, debaty, ciekawi goście, warsztaty, pokazy filmowe, Europejski Koncert Wolności. Więcej na www.gdańsk.pl. Włącz się w dyskusję.
Zapraszam serdecznie. Paweł Adamowicz. Gdański Budżet Obywatelski 2017. Głosowanie. Już teraz możesz wybrać swoje projekty dzielnicowe i projekt ogólnomiejski. Głosowanie nad projektami od 12 do 25 września 2016 roku. Głosować można elektronicznie na www.gdańsk.pl lub w punktach konsultacyjnych. Możesz także zagłosować w swojej bibliotece. Przyjdź lub zagłosuj samodzielnie i zdecyduj, jak wydać 12,5 miliona złotych. Wszystkie informacje i opisy projektów na www.gdańsk.pl/budżet/obywatelski. Pamiętaj, twój głos jest ważny.
Spójrz, kochanie, kameralnie, zielono, plac zabaw dla Zosi. Blisko do centrum, niedaleko szkoła, sklepy, wszystko pod ręką.
Duży wybór metraży. O, i mieszkania dostępne w programie MDM. Który to deweloper?
Pol Nord i jego nowe osiedle Chabrowe Wzgórze.
Musimy to sprawdzić.
Osiedle Chabrowe Wzgórze, Gdańsk, Kowale, ulica Zeusa. Deweloper Pol Nord zaprasza na dzień otwarty, sobota 17 września od 10 do 15. www.polnord.pl.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o obronie Wybrzeża w 1939 roku. Moim gościem jest Sebastian Draga. No prawie dokładne daty dzienne, bo 14 to jest dzień zajęcia Gdyni i początku takiej już ostatecznej obrony Kępy Oksywskiej. Mówiliśmy o tym, że ten wyniesiony obszar był stosunkowo łatwy do obrony, ale strona polska miała znacznie słabsze możliwości obrony ze względu na dużą przewagę strony niemieckiej w artylerii. I to tylko, nie tylko artylerii tej wojsk lądowych, ale także okrętowej. Przypomnijmy, że po 7 pancernik szkolny Schleswig-Holstein był jakby zwolniony już z tych zadań na Westerplatte i zaczął odgrywać ważną rolę w tym wszystkim, co działo się także na lądzie.
Tak, mógł zacząć ostrzeliwać zarówno teren Kępy Oksywskiej, jak i później także i Helu. Mieliśmy kilka działów, chociażby baterii Kanet tutaj na Kępie Oksywskiej, jednakże no, nie była ona w stanie odpowiedzieć tutaj skutecznie.
Dwa działa 100-milimetrowe, tak, i to już dokładnie. Trochę przestarzałe.
Przy czym jedno uszkodzone praktycznie 1 września w wyniku nalotu, także zostało jedno działo. Natomiast Niemcy bardzo cały czas obawiali się tutaj, iż udało nam się skutecznie zaminować Zatokę Gdańską. Jak wiemy dobrze, ten plan spalił troszeczkę na panewce i starali się prowadzić operacje trałowe wewnątrz Zatoki Gdańskiej, wewnątrz Zatoki Puckiej. I tutaj właśnie ta bateria Kanet miała bardzo duże znaczenie, ponieważ uniemożliwiała Niemcom skuteczne przetrałowanie torów wodnych i dochodziło do licznych pojedynków pomiędzy niemieckimi trałowcami stacjonującymi w ówczesnej Piławie, obecnie w Bałtyjsku, a naszą baterią Kanet. I można powiedzieć, że pomimo tego, że bateria nie osiągnęła trafień tam bezpośrednich w trałowce niemieckiej, jednakże w sposób skuteczny uniemożliwiła Niemcom wejście w głąb Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, tak, okrętami, siłami okrętowymi. Czyli także w ten sposób ochroniła siły lądowe przed ostrzałem artyleryjskim z pokładu mniejszych jednostek niemieckich.
No tak, ale i tak ta przewaga artyleryjska była duża. Te walki trwają na całym obszarze Kępy Oksywskiej. Są bardzo ciężkie. Polska strona, o której mówiliśmy, że już wycofała się w ten rejon z siłami bardzo osłabionymi, to tutaj te straty czasami rosną bardzo szybko.
Rosną bardzo szybko. Wynika to z kilku rzeczy po prostu. Skomasowano dosyć sporą liczbę żołnierzy, sporą liczbę oddziałów na bardzo niewielkim terenie, więc tak jak już mówiliśmy tutaj, ostrzał artyleryjski mocno wyeliminował dosyć sporą grupę żołnierzy, natomiast sposób prowadzenia działań przez stronę polską, czyli nocne kontrataki, także prowadziły często do znacznych strat wśród tych oddziałów, tudzież do ich wymieszania i czasami też i do rozproszenia. I to wszystko powodowało, iż powoli obrona polska słabła, jednakże tam, gdzie walczyły te jednostki, które były dobrze dowodzone i było wysokie morale, jak chociaż w 1. Morskim Pułku Strzelców, to w wypadku w Siedem-Bogórze widzimy, że wieś ta kilkukrotnie potrafiła przechodzić z rąk do rąk, nim ostatecznie tutaj Niemcy ją zajęli.
Czy to jest 5 bardzo krwawych dni, bo właściwie można powiedzieć, że od 14 do 19 toczą się te walki. Gdy mówimy o jakimś bilansie, to tutaj jest, no wydaje się, co najmniej 2000 zabitych i 3500 rannych.
Tak, to są oficjalne dane podawane.
To bardzo duże straty, jak na niezbyt dużą liczebność polskich oddziałów.
Straty są bardzo poważne, bo praktycznie połowa żołnierzy albo zginęła, albo odniosła rany z tych, co dostali się na kępę oksyską. I świadczy to po prostu o zaciekłości polskiej, przede wszystkim polskiej obrony i polskich tutaj kontrataków. Tak.
Gdy patrzymy na te polskie oddziały, to mówiliśmy, że one były dość dobrze uzbrojone. Nie gorzej niż niemieckie, mówimy o batalionach piechoty, ale z drugiej strony pytanie, jak byliśmy przygotowani do tej obrony na Kępie Oksywskiej, mówiąc najkrócej, na przykład jak wyglądało zaopatrzenie w amunicję?
Zaopatrzenie w amunicję tutaj praktycznie od początku wszystkie jednostki narzekały troszkę na zaopatrzenie na przykład w granaty, tak. Typowo uzbrojenie niezbędne żołnierze właśnie w trakcie obrony, czy już wykonywania kontrataków. Dochodziło często też do pewnych braków też amunicji strzeleckiej, tak? Kiedy na przykład w wypadku tutaj kompanii marynarzy wydano nie takie uzbrojenie. I z czasem, trzeba powiedzieć sobie wprost, to uzbrojenie, zaopatrzenie w amunicję powoli słabło, tak. Tak samo zaopatrzenie w żywność też powoli się pogarszało. Związane to było praktycznie z powolnym eliminowaniem poszczególnych polskich jednostek, nie tylko tych pierwszoliniowych, ale także tutaj paraliżu naszego zaopatrzenia.
Gdy patrzymy na ten dramatyczny 19 września, czyli ten ostatni dzień obrony, no to rzeczywiście sytuacja jest już taka, że te oddziały niemieckie wdzierają się w te pozycje, które zajmowały polskie oddziały i ta linia polskich oddziałów zostaje w wielu miejscach przerwana.
Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o 19 września, to praktycznie mamy już do czynienia z odizolowanymi punktami oporu wojsk polskich. Jest to tutaj w okolicy portu oczywiście, okolice dawnej strzelnicy, obecnej galerii i galerii pewnej handlowej na obłużu, czy też tutaj już Babich Dołów. To są już poszczególne punkty oporu, które odizolowane od innych, pozbawione już właśnie zaopatrzenia w amunicję, czy też w żywność, które po prostu czekały na ostatnie taki cios łaski ze strony niemieckiej. I powoli takie Niemcy te poszczególne punkty oporu eliminowali z dalszych walk.
W wczesnych godzinach popołudniowych tak naprawdę padają poszczególne polskie pozycje. Takim symbolem końca tej obrony jest samobójstwo pułkownika Dąbka. Czy to był gest, czy to był, jeśli możemy coś o tym oficerze powiedzieć, czy to był jednak człowiek, który po prostu uznał, że zrobił wszystko i ten akord oznacza tylko tyle?
Ciężko tutaj mi to wypowiedzieć na ten temat, po prostu nie znam pułkownika Dąbka osobiście i na szczęście nie byłem w jego sytuacji, ale myślę, że był to pewien gest, może nie gest rozpaczy, ale pewne zachowanie honorowe, po prostu stwierdził, że spełnił swój obowiązek, może miał jakieś zastrzeżenia, że mógł zrobić coś więcej i nie chciał się poddać, wolał popełnić samobójstwo. Powiedzmy sobie szczerze, we wrześniu 1939 roku takich oficerów mieliśmy kilku. To był nie tylko pułkownik Dąbek.
No właśnie, no to o tym właśnie tydzień temu żeśmy sporo rozmawiali. Ja przypomnę, że tam zaraz po śmierci pułkownika Dąbka oficerowie zbierają się na takiej jeszcze radzie oficerskiej. Co prawda dzieje się to w zupełnie niezwykłych okolicznościach, bo to są dosłownie jakby miejsca, w których trudno się jakby spodziewać jakiegokolwiek podejmowania spokojnych decyzji. Następca jakby w dowodzeniu pułkownika Dąbka, pułkownik Szpunar, odwołuje się jednak do ogółu oficerów i nim podejmie decyzję o tym, żeby wysłać parlamentariuszy do Niemców.
Trzeba powiedzieć sobie w tym momencie, że po śmierci pułkownika Dąbka w tym punkcie oporu to już była bardzo niewielka grupka polskich żołnierzy, praktycznie byli to oficerowie sztabu, kilku żołnierzy, więc tutaj naprawdę dalszy opór, nawet symboliczny, nie przyniósłby nic pozytywnego, tylko śmierć pozostałych oficerów.
Czy legenda obrony Kępy Oksywskiej, bo ona chyba zrodziła się bardzo szybko, czy to jest coś, co w tej historii polskiego września 1939 roku jest taką jasną kartą? Mieliśmy wiele miejsc, gdzie polskie oddziały cofały się w panice, gdzie mieliśmy do czynienia z ustaniem oporu znacznie wcześniej niż się można było spodziewać. To jeśli chodzi o obronę Wybrzeża i obronę właśnie Kępy Oksywskiej, to mamy do czynienia raczej z taką kartą, która jednoznacznie pokazuje, no do czego byli zdolni polscy żołnierze i oficerowie?
Przede wszystkim obrona Kępy Oksywskiej pokazuje, iż żołnierz polski był bardzo bitnym żołnierzem, potrafił walczyć, ale pokazuje też jeszcze jedną rzecz, że ten żołnierz był bardzo dobrze dowodzony. Tam wszędzie, gdzie, jak pan wcześniej wspomniał, wkradła się jakaś panika, tam zazwyczaj nie zawodził żołnierz, ale zawodziło dowództwo. Tam pierwsze pole oddawało dowództwo, czy tam dowódca dywizji się wycofał, czy zawiodły jakieś inne elementy dowodzenia i dopiero żołnierz jakby pozostawiony sam sobie wpadał w panikę. Był ten żołnierz źle dowodzony. Natomiast Kępa Oksywska była dobrze dowodzona i faktem już w latach 50., 60. Dzięki tym oficerowom, którzy przeżyli właśnie, nie walczyli do końca, tylko poszli do niewoli, przeżyli, obrony Kępy Oksywskiej stała się takim symbolem obrony naszego wybrzeża.
Gdy kapitulowała Kępa Oksywska, ten opór na wybrzeżu spadł już ostatecznie tylko i wyłącznie na te oddziały, które zgromadzone były na Półwyspie Helskim, bo tak to chyba trzeba geograficznie określić. Na początku one są zgromadzone na Półwyspie Helskim. Dla nich to była taka wiadomość, że zostali sami. Znaczy, ja przypomnę, że takim symbolicznym była też ta ostatnia rozmowa z Helem, dlatego że istniała łączność kablowa pomiędzy właśnie Helem a Kępą Oksywską i to był ten ostatni sygnał, kończymy naszą obronę, zostaliście sami.
Tak, ale nie zgodził się z twierdzeniem tutaj, że Kępa Oksywska skapitulowała. Kępa Oksywska jednak według mnie nie skapitulowała, walczyła do końca.
Skapitulowało kilku ostatnich oficerów.
Tak, ale oni już byli pozbawieni łączności z innymi walczącymi jeszcze punktami oporu. Natomiast tutaj niewątpliwie dla obrony Helu upadek Kępy Oksywskiej miał bardzo duże znaczenie, ponieważ dla świadomości obrońców helskich musiało już dotrzeć to, że zostali już tylko oni.
Gdy patrzymy zresztą na Hel, to tutaj mamy pewną niewspółmierność. Tak jak mieliśmy na Helu dużo oddziałów piechoty, które dysponowały stosunkowo słabym wsparciem, no to Hel był takim obszarem, w którym to wsparcie ze względu przede wszystkim na artylerię było znacznie mocniejsze. Za to na Helu było niewiele oddziałów. Był taki elitarny oddział KOP-u, który został tam przeniesiony i który stanowił rdzeń obrony samej właściwie tak naprawdę obszaru wokół miejscowości Hel. No ale tak naprawdę tych oddziałów pierwszorzutowych na Helu nie było.
Nie było. Hel był przede wszystkim bazą marynarki wojennej i to, co zostało zgromadzone na Helu, było przewidziane do osłony tej bazy marynarki wojennej. Czy też tutaj w postaci artylerii od strony morza, potem przykrywano te armaty na stronę, że walczyły, mogły strzelać w kierunku lądu, czy też obronę przeciwlotniczą, ale trzeba sobie zdać sprawę też z jednej rzeczy. Hel jest bardzo łatwo bronić. Tam niewielka liczba żołnierzy jest potrzebna, żeby ten Hel był broniony. Tych żołnierzy, którzy znajdują się oczywiście na pierwszej linii walki, bo po prostu jeżeli mamy kilkaset metrów okopów, to nie wsadzimy tam kilku tysięcy ludzi. I tam tych kilkuset żołnierzy w zupełności wystarczało do obrony Helu. Oczywiście dochodzi możliwość ewentualnego rotowania tych żołnierzy tutaj na pierwszej linii.
Gdy patrzymy na obronę Helu, to tutaj mamy do czynienia z przygotowaniami, które były znacznie bardziej zaawansowane niż w rejonie Gdyni czy Kępy Oksywskiej. Tam jeszcze w okresie przedwojennym udało się zacząć rozbudowę samej bazy na Helu, która miała być taką ważną bazą polskiej floty. Tam duża część tych fortyfikacji, także artyleryjskich, została zbudowana. No i wreszcie zbudowano też bunkry, które miały bronić po prostu półwyspu na pewnym odcinku przed wkroczeniem oddziałów wrogich na sam półwysp.
Hel był zdecydowanie lepiej umocniony, ponieważ zdawano sobie sprawę, iż Hel praktycznie zamyka wejście na całą Zatokę Gdańską, okrętą obcych państw, że mając odpowiednio fortyfikowany Hel, jednocześnie on broni Gdyni tutaj. Od strony morza oczywiście. I dlatego właśnie rozlokowano tam tyle tej artylerii, dlaczego rozlokowano tam też baterię Laskowskiego z kalibru 152 mm. I dzięki temu ogniowo panowano praktycznie nad całą Zatoką Gdańską. Natomiast te umocnienia polowe, czyli bunkry w Jastarni, ewidentnie były przewidziane do osłony Helu od strony właśnie tutaj lądowej.
Gdy mówiliśmy o tych pamiątkach, to na Helu jest sporo tych pamiątek, choć tam także obraz zakłócony jest tym wszystkim, co zbudowali Niemcy w roku 1941 i 1944.
Oczywiście, samo Muzeum Obrony Wybrzeża znajduje się w poniemieckich właśnie umocnieniach, ale zajmuje się nie tylko na szczęście stroną niemiecką, ale także stroną polską. Tych pamiątek pozostało, natomiast pozostały tam głównie te pamiątki duże, natomiast z pamiątkami drobniejszymi, małymi, drobnymi artefaktami czy zdjęciami w dalszym ciągu możemy spotkać się także w okolicach Gdyni, czy też już można powiedzieć w okolicach Trójmiasta, tudzież i na samej Kępie Oksywskiej. Powoli, chociaż troszkę mniej intensywnie, takie pamiątki cały czas, ale pojawiają się.
Gdy patrzymy na te kolejne dni obrony Helu, czy dla strony niemieckiej zakończenie tej kampanii było jakimś ważnym i kluczowym wydarzeniem? Ja przypomnę, że w tych dniach, które są kluczowe dla obrony Kępy Oksywskiej, do Gdańska przybywa Adolf Hitler, który w odróżnieniu od innych kampanii, w czasie kampanii w 1939 roku prowadził bardzo intensywne podróże. Przybywa tam, aby podkreślić włączenie Gdańska do Rzeszy, no ale też jakby odnotować to zwycięstwo, a do tego zwycięstwa jeszcze było spora droga. No tak naprawdę to, jakby to powiedzieć, polska strona nawet mogła mu sprawić pewną przykrość w tym Grand Hotelu, w którym nocował.
Teoretycznie tak, ale z punktu widzenia niemieckiego momentu, jak Hitler przybył już właśnie tutaj do Gdańska, później do Gdyni, wojna już była wygrana dla Niemców. Oni już kluczowe cele zostały osiągnięte, wkraczała armia radziecka, także obrona Helu już miała tylko znaczenie też już tylko propagandowe i było tylko kwestią czasu, kiedy ten Hel się podda lub zostanie zdobyty.
Czy Niemcy podejmowali takie działania, które mogłyby przyspieszyć ten okres oczekiwania? Mówiąc najkrócej, to czego polskie dowództwo bało się najbardziej, czyli jakiegoś desantu na terenie samego końca Półwyspu, czyli w rejonie samej miejscowości Hel.
Niemcy skupili się tylko na bombardowaniu i na ostrzeliwaniu Helu, czyli właśnie praktycznie na niszczeniu infrastruktury wojskowej, niszczeniu morale tych żołnierzy, ponieważ stwierdzić, że w ten sposób uzyskają mniejszymi siłami, mniejszymi środkami ten sam efekt niż przez operację desantową, która by na pewno spowodowała dość spore straty po stronie niemieckiej, a poza tym nie byli do takiej operacji przygotowani, to czasowy też problem.
Gdy mówiliśmy o tym, że Hel był bazą floty, to musimy powiedzieć, że tak naprawdę w tych dniach te funkcje już stracił. Dwa największe okręty polskiej marynarki zostają zatopione właśnie w porcie helskim. Okręty podwodne szukają swojej szansy przeżycia poza Zatoką Gdańską i poza obszarem Helu. Właściwie poza jednym pomysłem, żeby wprowadzić uszkodzony okręt podwodny do remontu na Hel, właściwie nie mamy pomysłów na wykorzystanie tej bazy do tego, do czego ona była budowana.
Wynika to po prostu z nowego sposobu prowadzenia wojny, czyli z dużego użycia lotnictwa. I tutaj Niemcy, mając całkowite panowanie w powietrzu, widzimy bez problemu, topią dwa nasze największe okręty. No, przycumowane do nadbrzeża, no bo na morzu już też nie miały szans, a powoli większość polskich okrętów także zostaje z czasem wyłączona z walki. To w sposób celowy. Część się po prostu wygasza kotły, zdymuje się uzbrojenie, umieszcza na brzegu. Także rzeczywiście te role, jakie Hel miał spełniać, po prostu już ustały w tym momencie.
Gdy patrzymy na ten moment kapitulacji Helu, to on bardziej wynika z tego, co dzieje się w głębi kraju i z doniesień, które dochodzą z Warszawy i Modlina, niż z jakichkolwiek innych przyczyn.
W tym momencie już tutaj końcówka września Niemcy powoli zaczynają tutaj nacierać w stronę samego już miasta Hel, jednak robią to w sposób bardzo powolny, ale też systematyczny. Natomiast obrońcy już wiedzą, że zostali praktycznie, za wyjątkiem tutaj wojsk generała Kleberga, praktycznie odcięci od Polski, został ostatnim punktem oporu, więc z wojskowego punktu widzenia, z militarnego, dalsze trwanie na posterunku już w tym momencie nie miało żadnego sensu.
Odnoszę takie wrażenie, że ostateczny opór, ta decyzja admirała Unruga, to wynik tak naprawdę tej sytuacji, w której część żołnierzy zaczyna się buntować i mówić, że kapitulacja jest jedynym wyjściem. Taki jest, pozostał meldunek admirała Unruga, taka relacja po tych wydarzeniach, kiedy mówi, że nie chciał zapisać się w historii Polski i w historii obrony Helu jako człowiek, który doprowadził do masakry żołnierzy własnych i jakichś gwałtownych działań tego rodzaju i nie chcąc tego robić podjął decyzję o kapitulacji.
Znaczy, po czym ten bunt, który tam się powoli jakby tworzył, ta niechęć do walki została przez tutaj admirała Unruga jakby opanowana sytuacja, ale zdawał sobie sprawę, że właśnie to jest tylko jak wierzchołek góry lodowej, z czasem bał się do rozszerzenia na pewno tego. I był to na pewno jeden z elementów, który brał pod uwagę w trakcie dalszej tutaj podejmowania decyzji, czy ten Hel bronić, czy nie bronić. Tym bardziej, że jeszcze początkowo liczyliśmy, prawda, na wejście floty angielskiej na Bałtyk. Tak? To było to z jednym tutaj z naszych, czy z takich dogmatów funkcjonujących w świadomości rządu polskiego, że sojusznicy przyjdą nam z pomocą. Tutaj sojusznicy nie wchodzą na Bałtyk, więc jest to kolejny argument za tym, aby właśnie Hel poddać już.
No, tak naprawdę to myśmy przyszli sojusznikom z pomocą.
Dokładnie.
Tutaj przypomnijmy zresztą także rolę admirała Unruga w tym, żeby trzy polskie niszczyciele przeszły do Anglii, a potem przechodzą tam także dwa polskie okręty podwodne. Dokładnie. Także to właśnie chyba flota polska w rzeczywistości wzmocniła potężną Royal Navy, a nie oni nas.
Można tak też to ująć.
Gdy patrzymy na ten moment kapitulacji, to oczywiście ciekawe jest to zachowanie samego admirała Unruga. Przypomnijmy oficera, który służył kiedyś w cesarskiej armii, czyli niemieckiej armii, który w tych dniach podkreślał swoją polskość tym, że odmówił jakichkolwiek kontaktów w języku niemieckim. Niezwykły zresztą przykład tego, jakby to podnieść, patriotyzmu, jakiegoś pokazania, że...
Żeby zrozumieć postawę admirała Unruga i jego sposób myślenia, myślę, że najlepiej to zrobią poznaniacy. Po prostu oni, większość z nich już też gdzieś służyła w jakiejś armii pruskiej, a Niemców w pewien sposób naprawdę nie lubili.
No właśnie, tutaj mieliśmy zresztą taką przedziwną sytuację, w której często byli kursanci z szkoły broni podwodnej, w której służył podczas I wojny światowej admirał Unruk, pojawili się po drugiej stronie, ale ta znajomość okazała się w niczym niewystarczająca. Był człowiekiem, który do końca zachował tę polską stronę i był człowiekiem o niezwykłym pod tym względem przekonaniu co do swoich zasad. Hel kapituluje, kończy się kampania na Wybrzeżu. Jeśli mielibyśmy powiedzieć, jak wyglądał jej bilans, znaczy, czy to był opór, który spełnił to wszystko, co powinien spełnić? Czyli mówiąc najkrócej, przede wszystkim zamanifestowanie polskości tego polskiego Wybrzeża, polskości Gdyni, tego wszystkiego, że Polska już w tym okresie międzywojennym wybiła się na prawo do posiadania dostępu do morza.
A proszę zauważyć, o czym rozmawiamy. Właśnie. Co o tym rozmawiamy, tak? Na pewno spełniło to zadanie, właśnie ten efekt. Utkwiło to w świadomości nie tylko historyków, ale w świadomości całego społeczeństwa, że Kępa Oksywska broni się, że Hel bronił się do końca. I to jest uczono mnie i mam nadzieję, że uczy się także tak, że i teraz na lekcji historii. Więc to przetrwa jeszcze naprawdę kilkaset lat. Ta świadomość, że daliśmy radę i stanęliśmy na wysokości zadania.
Ja myślę, że przede wszystkim też warto, żebyśmy mówili o różnego rodzaju pamiątkach. Ja chcę powiedzieć, że mój rozmówca udostępnia swoje pamiątki, bo to się zdarzy, zdaje się, w najbliższy weekend.
Tak, raz do roku wszystkie pamiątki, jakie mam związane z kampanią wrześniową, w szczególności z obroną Wybrzeża, wynoszę z domu za przyzwoleniem tutaj Rady Sołeckiej i Sołtysa i eksponuję we wsi Dębogórze w domu kaszubskim, także w sobotę i niedzielę serdecznie zapraszam. W sobotnie popołudnie, a niedzielę praktycznie cały dzień można wszystkiego sobie dotknąć, obejrzeć, o wszystkim opowiadam. A niektóre pamiątki mamy bardzo ciekawe, niektóre pamiątki nigdy nie eksponowane w żadnych muzeach.
No ja myślę, że zapraszamy. Przypomnijmy, że zresztą to będą także te rocznicowe dni. To są te dni obrony Kępy Oksywskiej. Dramatycznej. Myślę, że nasza relacja dzisiaj pozwoliła Państwu zrozumieć, że te 5 dni były niezwykłe dla tych wszystkich żołnierzy, którzy tam walczyli. Przypomnijmy o tym, że 50% strat poniosły polskie oddziały, walcząc właśnie o Kępę Oksywską. Warto o tym pamiętać. Warto, myślę, że też znaleźć te miejsca, które związane są z tą obroną, w czym właśnie z całą pewnością te pamiątki zgromadzone przez mojego dzisiejszego rozmówcę mogą Państwu pomóc. Gdy mielibyśmy powiedzieć o puencie tej historii, to jest oczywiście ta puenta pamięci, ale chcę też spytać o coś, co jest ważne chyba i dla tych ludzi, którzy wtedy w tym brali udział. To jest miejsce, które jest takim symbolem. Znaczy to z całą pewnością, gdy patrzymy na tych kilka cmentarzy, gdzie zgromadzone są właśnie ci polegli, to jest wciąż to miejsce żywej historii.
Niewątpliwie jest to miejsce żywej historii. Odczułem sam na sobie magię tego miejsca. Jestem spoza Wybrzeża. Wywodzę się z centrum Wielkopolski praktycznie, czyli człowiek niezwiązany z morzem. A w momencie, jak przybyłem tutaj do Trójmiasta i przybyłem właśnie do Gdyni, to Kępa Oksywska była dla mnie bardzo magicznym miejscem i powoli stała się jeszcze bardziej takim magicznym miejscem. I ta pamięć o tych żołnierzach, o tych obrońcach Kępy Oksywskiej na terenie Gdyni czy też samej Kępy Oksywskiej w dalszym ciągu żyje w pamięci ludzkiej i jej obecnych mieszkańców.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Sebastian Draga był moim gościem. Zapraszamy do domu Kaszubskiego w ten weekend. A chciałbym też jeszcze zaprosić, dlatego że dzisiaj mówiliśmy głównie o tym, co działo się na lądzie, ale możemy też w Radiu Gdańsk dowiedzieć się tego, co działo się na morzu. Po godzinie 22:00 magazyn poświęcony marynarce wojennej, nasza flota, choć nieduża. Tym razem z racji rocznicy opowiemy o wydarzeniach z września 1939. Będzie o walkach z flotą niemiecką i o tym, że tak naprawdę flota niemiecka nie miała aż tak ogromnej technologicznej przewagi nad Polską. Zapraszamy dziś o godzinie 22:00, a my się już z Państwem żegnamy. Przypominam, że słuchaliście Państwo audycji Co za historia. Wojciech Suleciński, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.